trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Jest to audycja Trudne Sprawy. Dobry wieczór, szczęść Boże, ksiądz Jerzy Babiak. Witam serdecznie, a także młodzież Liceum Salezjańskiego Karolina.
Szczęść Boże.
I Patrycja.
Szczęść Boże.
Pozostańcie razem z nami. Co sekundę na świecie umiera dwóch ludzi. Oznacza to, że co roku umiera ponad 59 milionów. Codziennie na drugą stronę odchodzi blisko 160 tysięcy osób. Boję się umierania. Bardzo się boję. Wiem, że śmierć jest nieunikniona. Mówiła w jednym z ostatnich wywiadów nie tak dawno zmarła znana nam aktorka Anna Przybylska. Bała się, choć umierała z godnością i z Bogiem. Nie należy płakać nad śmiercią, gdyż prowadzi ona do zbawienia, zauważy święty Ambroży Ojciec i doktor Kościoła. Rodzi się wiele pytań. Jaką postawę przyjmować wobec śmierci? Czy nazywać ją, tak jak święty Franciszek, siostrą? Czy raczej uważać za wroga i za zło? Dzisiaj w Trudnych Sprawach temat, czy potrafimy umierać. Temat listopadowy, temat na początku tego miesiąca, w którym wspominaliśmy naszych bliskich zmarłych, ale także kiedy przychodziła bardziej intensywna refleksja związana z naszym życiem i ze śmiercią. Naszymi ekspertami będzie przeor klasztoru Ojców Kamedułów na krakowskich Bielanach, ojciec Marek Szaliga, a także będziemy rozmawiali z panią Agatą Basek, psycholog w Hospicjum Cordis z Katowic, również sonda, także wiele dobrej polskiej muzyki i nowość. W Trudnych Sprawach od dzisiaj możemy wyrazić krótko swoją opinię, czy jesteśmy na tak, czy na nie. Na stronie www.radiarodzina.pl w zakładce Trudnych Spraw możemy zaznaczyć odpowiedź tak bądź nie tak, więc zachęcamy do korzystania. Także na Facebooku Trudne Sprawy, tam można komentować i jak zwykle dzwonić do Radia Rodzina do Wrocławia na numer 71 322 20 22. Tu audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Dzisiaj temat, czy potrafimy umierać. Utwór zespołu Republika, a więc stało się i odchodzisz. Odchodząc, zabierz mnie, proszę, weź mnie też.
Gdzieś na półce czy parapet.
zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też.
Nie rozpaczajcie nade mną i nie płaczcie, gdyż jestem już z Jezusem i Maryją. Was proszę, moi kochani, o modlitwę za moją grzeszną duszę. Proszę was o przebaczenie mych grzechów młodości. Ściskam was i całuję z całego serca i z całej duszy, wasz zawsze kochający syn i brat. Te słowa napisał w swoim ostatnim liście 21-letni Franciszek Kęsy, jeden z pięciu młodych chłopaków z poznańskiego oratorium, którzy po długiej drodze męczeńskiego przebywania w więzieniach trafili do Drezna i tam zginęli przez zgilotynowanie. Było to 24 sierpnia 1942 roku. Za kilka chwil miała przyjść śmierć. Gdybyśmy mieli narysować portret psychologiczno-duchowy tego młodego człowieka, to jak moglibyśmy go określić?
Przede wszystkim widzę wielką dojrzałość, ponieważ to była bardzo młoda osoba i wykazuje się tutaj taką pełną akceptacją i pogodzeniem się z tym, że umrze. I też widzę tą wiarę, jaką pisze w słowach, że będzie w niebie razem z Maryją i prosi o modlitwę. To jest takie piękne.
Takich ludzi dzisiaj często spotykamy. Kiedy czytamy jedne z ostatnich badań CBOS-u, w którym było zadane pytanie, dlaczego ludzie chcą umrzeć, to w tych badaniach możemy stwierdzić, że 71% pytanych odpowiada, że chce umrzeć nagle, 20% badanych mówi o tym, że chce umrzeć i być przygotowanym na śmierć, a 9% odpowiada, że trudno właśnie powiedzieć, jak chcą umierać. Aż 71% stwierdza, że chce umrzeć nagle, dzisiaj w tym świecie.
Może dlatego, że teraz bardzo opadła wiara i boją się tego, co będzie. Większość ludzi nie wierzy w to, że jest niebo, raj, że jest czyściec i po tym czyśćcu będziemy mogli wejść do nieba, tylko myśli, że życie się kończy zaraz po śmierci i nie ma nic.
Pewno inaczej ateiści patrzą na tę perspektywę śmierci, inaczej ludzie wierzący, bo to, co jest potem, kreuje, stwarza też naszą postawę, daje nam bądź odbiera nadzieję i też pozwala nam inaczej patrzeć na śmierć. Ale to jest bardzo zastanawiające, że ludzie nie chcą przeżywać tego procesu umierania, bo taka zwyczajna śmierć, nawet związana z chorobą, zwykle to jest tak, że umieramy dłużej obarczeni trudem choroby. To jest proces, to jest czas i nie chcemy tego procesu przeżywać.
Tak, na początku powiem, że to jest na pewno prawda, że ludziom wierzącym jest dużo łatwiej umierać i pogodzić się ze śmiercią, ponieważ dla nich to nie jest koniec, tylko nowy początek. A proces umierania też wiąże się z cierpieniem, które dla chrześcijana, katolika jest elementem życia, a wobec innych ludzi myślę, że odczuwają ból, kiedy mają cierpieć.
Widzimy, że w dzisiejszym świecie zwiększa się liczba eutanazji, zwiększa się też, coraz więcej jest samobójstw. Zmienia się zatem postawa wobec śmierci. Ludzie chcą umrzeć nagle. Czy wtedy, kiedy właśnie tak jak mówisz, Karolina, przychodzi cierpienie, to ludzie nie chcą tego cierpienia. chcą je odciąć, nie chcą jego przeżywać, nie widzą sensu i śmierć dla nich staje się jedynym dobrym rozwiązaniem, ale czy człowiek ma prawo decydować o śmierci?
Nie ma prawa decydować o śmierci i myślę, że w żadnym wypadku teraz eutanazja jest takim wielkim złem. Ale to też jest takie ludzkie, że my czujemy taką niechęć, trochę taki strach przed śmiercią, ponieważ tak mi się wydaje, że nawet to była bardzo trudna decyzja dla Chrystusa, który w modlitwie w Ogrójcu mówił: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich, kielich gorzkiej męki.
Dla człowieka to normalne, że człowiek,
tak,
myśląc o chorobie, myśląc o cierpieniu, no to reaguje tak samo zachowawczo, reaguje tak, a nie inaczej. To nie jest stan komfortu, to nie jest dobry stan dla człowieka, żeby iść drogą cierpienia. I na pewno gdzieś tak po ludzku wzbraniamy się, po ludzku szukamy ulgi i dzisiejsza medycyna wychodzi naprzeciw tym potrzebom człowieka w tym stanie choroby i cierpienia. Środki uśmierzające ból są stosowane i pomagają człowiekowi przetrwać nieraz okres przejściowy, bo niejednokrotnie bywało tak, że ten okres umierania, który był obarczony cierpieniem, potem okazywał się okresem przejściowym do życia, ale też w tym procesie umierania to cierpienie i ten ból jest przez farmakologię też uśmierzane. Dzisiaj to jest możliwe, ale to umieranie zupełnie inaczej wyglądało kiedyś. Myślę, że kiedyś ludzie bardziej byli oswojeni ze śmiercią. Kiedy rodziny wielopokoleniowe mieszkały w jednym domu, i kiedy pogrzeby rozpoczynały się w domu, kiedy nie było takich sytuacji, że była kaplica cmentarna czy kościół, oczywiście one były, ale tradycja była taka, że trumnę trzeba było pożegnać i zmarłego w domu, tą trumnę wyprowadzano z domu, towarzyszono człowiekowi w ostatnich chwilach jego ziemskiego życia, ale później także modlono się nad nim w domu. Ludzie i dzieci, i młodzież, i dorośli byli ze śmiercią bardziej oswojeni.
Wtedy tak też tak mi się wydaje, że nie rozpamiętywano kiedyś tak śmierci. To było bardziej naturalne. Teraz my się bardzo bronimy, mamy wiele leków i medycyna, która się cały czas rozwija. Są nowe badania, które przynoszą wiele rozwiązań dla osób chorych. A kiedyś na przykład kobieta rodziła dziecko na polu i nawet jak je straciła, to nie było to tak rozpamiętywane. Tylko zaraz miała następne dziecko, a tutaj teraz też psychologicznie taka strata jest bardziej odczuwalna, tak mi się wydaje.
Przeciętny Polak żyje 68 lat. Jego partnerka, czyli kobiety w Polsce żyją o 9 lat dłużej. W tym wieku dorosłym i już w wieku emerytalnym ludzie przygotowują się do śmierci i myślą o niej. Zakładają to, że może przyjść nagle, nieoczekiwanie, choć w sercach mają nadzieję. Zupełnie inaczej jest w wieku młodości, w wieku dorastania, czy w wieku dojrzałości, kiedy człowiek, można powiedzieć, jest w pełni siły, kiedy śmierć pojawia się nagle i nieoczekiwanie. Czy to jest inna śmierć?
Nie, nie jest wcale inna. Tak samo ją może przeżyć jak osoba starsza, powinien się przygotowywać od samego początku. Przecież nasze życie na ziemi jest nikłe. To nawet jest w jednym z pism, w Piśmie Świętym zaznaczone, że jesteśmy pyłem, tak? Czyli nie jesteśmy czymś, co jest trwałe, czyli jesteśmy czymś, co może wiatr rozwiać na różne części, więc nie powinniśmy tak bardzo przywiązywać się do życia tutaj, ponieważ czeka nas lepsze po drugiej stronie, jak skończy się nasze ziemskie.
Też mi się wydaje, że starsi ludzie tak już nawet widać, że często dużo więcej czasu spędzają na cmentarzach. Czasami mówią o tym, że chcą mieć tu pomnik, tu chcą być pochowani. Nawet niektórzy sobie to załatwiają już za życia i myślę, że oni to tak mocno rozważają, już nawet planują.
Choć pamiętam taką sytuację z cmentarza Père Lachaise, Francja. Kiedyś będąc na szkolnej wycieczce widzieliśmy, jak pogrzeb odbywał się dosłownie 3 minuty, kiedy ceremoniarz uroczystości niósł w skrzyneczce prochy człowieka i 2-3 osoby z rodziny podeszły do trawnika. Krótki ukłon i rozsypanie prochów po trawniku złożenie kwiatów na tym trawniku i odejście. Taka sytuacja, o której sobie pomyślałem, Boże, gdzie jest w tym wszystkim człowiek? Gdzie będzie pamięć o tym człowieku? Jak te prochy są rozsypane na trawie i na tej trawie rozsypywano wiele innych prochów, gdzie ci ludzie będą przychodzić? Gdzie będą się opiekować grobem? Jakie jest ich podejście do śmierci, jeżeli tak bardzo to wszystko zostało spłaszczone i spłycone jednocześnie?
To chyba dlatego, że Francja jest krajem laickim dosyć mocno.
No właśnie to, co zauważamy, że dzisiejsza cywilizacja, pośpiech, zapracowanie i też utrata wiary, coraz więcej ludzi obojętnych, a także ateizujących czy ateistów, to zmienia podejście ludzi do śmierci. Zapraszamy do tego, aby nasi radiosłuchacze włączali się w audycję. Telefon do Radia Rodzina, przypomnę, 71 322 20 22. 71 322 20 22. A także od dzisiaj, wchodząc na stronę internetową Radia Rodzina www.radiorodzina.pl, w zakładce naszej audycji, możemy oddać krótki głos tak albo nie. Czy potrafimy dzisiaj umierać tak albo nie? Bardzo prosimy o kliknięcie i przekazanie swojej opinii dla nas. Aktualnie 75% mówi, że nie potrafimy dzisiaj umierać, a 25% stwierdza, że tak, potrafimy w dzisiejszych czasach dobrze umierać. Posłuchajmy, co powiedzieli na temat umierania dzisiaj wrocławianie. Sondę przygotowała Karolina, obecna w radio, a także Magda.
Nie myślę w ogóle. Nie wiem, co powiedzieć. Taka nagła wiadomość, że miałabym umrzeć, no, przeraziłaby mnie na pewno. Ale tak ogólnie to nie myślę w ogóle o śmierci.
No ja tak nie myślę na co dzień. No wie pani, no właściwie to tak, no bo to człowiek tego nie wie, nie? No tego to się nie wie, jak to tam będzie, nie? Czy się umrze, czy się nie umrze, to nie wie człowiek kiedy. To nie może tak, wie pani, planować na od razu, bo to później może tak wyjść, wie pani, jak się tak myśli. Lepiej tak nie myśleć.
Na dzień dzisiejszy ciężko by mi było umrzeć tak, ze względu na to, że chciałbym jeszcze coś w życiu zrobić. No, jeżeli nie miałbym wyjścia, no to musiałbym się pogodzić, ale ten czas do śmierci, jeżeli by taki był, no chciałbym jakoś wykorzystać najlepiej jak mogę, żeby zostawić jakieś dobre słowo po sobie. Znaczy, z moją naturą pewnie ciężko by mi było się poddać i umrzeć, no ale siła wyższa, dokładnie. No, jeżeli nie miałbym na to wpływu, no to tak by się stało i tyle.
Ciężkie pytanie. To by chciał, nikt by nie chciał umrzeć, nie? Także ja myślę, że czy myślę o śmierci, no to tak jak każdy, nieraz jest gorzej, raz lepiej, ale no, że będzie, to na pewno wiadomo, nie? Tylko człowiek po prostu stara się jak najdłużej, żeby o tym nie myśleć.
Tak, o umieraniu? Ja wiem o tym, że rodzimy się już do śmierci i nie boję się śmierci. Jestem przygotowana na śmierć. Bardzo dużo rozważam na ten temat, no bo taki nasz jest kres. Wszyscy musimy zakończyć tę swoją egzystencję na przepięknej, wspaniałej ziemi.
Tak, ja to tam nie wiem. Tak i nie. Tak i nie.
Tak, tak, tak. Śmierć jest potrzebna, także. Piękna. Jest piękna, bo to jest jedyne, co jest sprawiedliwe, to jest śmierć.
Jedne mówią o tym, że śmierć jest częścią życia, a inne o tym, że śmierć jest antagonistą życia, tak?
Najnowszy utwór Perfektu jest Nie gniewaj się na śmierć. Piękny.
Potrafiłbym umrzeć? To chyba nie trzeba tego potrafić. Przychodzi i jest po prostu. Śmierć to jest początek, znaczy to jest, jakby to powiedzieć, początek nowego życia.
Jestem chrześcijaninem, więc wiem, że tam coś na mnie czeka dobrego.
Nie myślę o śmierci. Dlaczego mam myśleć o śmierci? Na razie chcę żyć pełnią życia i jakoś mi się to udaje.
Potrafię, no to umrzeć to każdy musi. To wiadomo, że to potrafisz, to nie potrzeba umieć. Proszę panią, człowiek się urodził, to i musi umrzeć. Tak, to jest naturalne, to jak tylko powstał świat i żywe istoty, tak do tej pory jest. Nikt nie zmartwychwstał, umrzeć umarł, urodzić się urodził, ale zmartwychwstać nikt nie zmartwychwstał. No, tam mamy taką tą wiarę, że Chrystus zmartwychwstał, ale to jest iluzoryczność.
Na razie jeszcze o tym nie myślę.
Za chwilę powrócimy do sądy, skomentujemy ją, jakże różne głosy, zarówno młodych, jak i starszych. Po piosence również przeniesiemy się na krakowskie Bielany i będziemy mieli przyjemność rozmawiać z ojcem Markiem Szeligą, przypomnę, przeorem klasztoru ojców Kamedułów, i ta rozmowa również bardzo ciekawa, konstruktywne myśli do naszej audycji. Temat, czy potrafimy dzisiaj umierać? Zapraszamy do komentowania, także wyrażenia swojej opinii na stronie Radia Rodzina w zakładce Trudne Sprawy. Możemy powiedzieć tak bądź nie, odpowiadając na pytanie, czy potrafimy dzisiaj umierać. A teraz utwór zespołu Proletariat, Przemijanie. Wiem, już wiem. Pozostał tylko jeden dzień. Wiem, już teraz wiem, że jest ważny każdy dzień. Czy potrafimy dzisiaj umierać? Pytanie do osób na ulicy. Różne odpowiedzi.
Ja zauważyłam, że odpowiedzi nie były zależne od wieku osób. To znaczy, że nie wszyscy starsi ludzie mówili, że potrafiliby umrzeć. Bardziej to było zależne od tego, czy osoba jest wierząca, tak mi się wydaje, bo ci, którzy nawet młodzi mówili, że potrafiliby umrzeć, to odwoływali się do tego, że są wierzący i coś jednak dalej by było po tej śmierci.
A czy uciekali od pytań, czy to było takie chętne odpowiadanie?
Dla niektórych to był temat tabu, bo na przykład ta pani cię powiedziała, że nie można o tym myśleć i o to pytać, bo wtedy tak się stanie. To takie było, taka panika trochę w oczach.
Mhm. Była też wypowiedź jednego z młodych mężczyzn, że jeżeli dowiedziałby się, że jest chory, że jego dni są policzone, to postarałby się przeżyć ten czas, który mu został, tak żeby nie żałować niczego i żeby coś po sobie zostawić. Odwołał się też, że wtedy będzie się czuł spełniony jako życie na ziemi.
Ta sonda to również wiele takich pozytywnych myśli związanych ze śmiercią. Niekoniecznie myśli pełne obaw i niepewności, ale to, że to jest siła wyższa, że z tym trzeba się pogodzić i śmierć należy przyjąć wtedy, kiedy przyjdzie. Mamy już połączenie z klasztorem ojców Kamedułów. Za chwilę będziemy rozmawiali z ojcem przeorem, który specjalnie dla audycji Trudne Sprawy zgodził się porozmawiać na temat śmierci. A przypomnę, że Kameduli to klasztor i zakon o bardzo surowej regule, gdzie mnisi modlą się i poszczą, wstają o godzinie 3:30 rano, żyją w samotności i wiele czasu poświęcają na spotkanie z Bogiem. Nam Kameduli zwykle kojarzą się z sienkiewiczowską postacią pana Michała, który też trafia do klasztoru Kamedułów i chodzi po tym klasztorze i ciągle powtarza to zawołanie memento mori. Bardzo serdecznie witam już ojca Marka Szeligę. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich państwa.
To niezwykłe, że możemy gościć w klasztorze ojców Kamedułów na Srebrnej Górze, na krakowskich Bielanach i możemy rozmawiać z przeorem, ojcem Markiem. Ojcze, ten nasz dzisiejszy temat dotyczy śmierci. Kiedy patrzymy na ikonografię i spoglądamy na waszego założyciela, świętego Romualda, to widzimy, że często przedstawiany jest on we śnie, gdy widzi tajemniczą drabinę sięgającą nieba, po której białe postacie, czyli jego duchowi synowie, opuszczają ziemię. Także często święty Romuald ma w swoich dłoniach czaszkę. Czy to tak jest, że rzeczywiście ta śmierć i to zjawisko jest obecne w waszym życiu duchowym, waszym codziennym życiu, waszym postępowaniu?
Nasza duchowość kamedulska jest duchowością monastyczną, która opiera się na regule świętego Benedykta. Święty Romuald był najpierw benedyktynem i kameduli są gałęzią wielkiego drzewa, które swoje korzenie ma właśnie w regule świętego Benedykta. I tutaj, ażeby tak przedstawić w paru słowach kwestię właśnie podejścia do śmierci, do rzeczy ostatecznych, to trzeba by powiedzieć o czwartym rozdziale reguły świętego Benedykta, który mówi o tym, jakie są narzędzia dobrych uczynków i wymienia ich kilkadziesiąt przeróżnych narzędzi. A wśród nich właśnie również mówi o tych rzeczach ostatecznych. Mówi, żeby lękać się dnia sądu, drżeć przed piekłem, całą duszą pragnąć życia wiecznego, śmierć nadchodzącą mieć codziennie przed oczyma, w każdej chwili strzec swego postępowania, uważać za rzecz pewną, że Bóg patrzy na nas na każdym miejscu. Jest to kilka wskazań, kilka narzędzi dobrych uczynków. Nasza duchowość jest duchowością ewangeliczną, nawiązuje do Ewangelii. Reguła w ogóle jest pewnym komentarzem Ewangelii. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus mówi o sądzie, mówi o pannach mądrych i głupich, mówi o gospodarzu, który pilnował i doglądał gospodarstwa, a drugim, który swoich obowiązków nie pełnił. I wydźwięk Ewangelii, wydźwięk przesłania Jezusa jest: czuwajcie. I stąd w duchowości monastycznej właśnie czuwanie ma takie ważne znaczenie. To czuwanie wynika również z tego, że mamy obawiać się sądu, mamy wiedzieć, że śmierć tak czy inaczej przyjdzie. Także dlatego trzeba czuwać. Ale ostatecznie trzeba czuwać oczywiście po to, ażeby dobrze przeżyć swoje dzisiaj. To ten dzień dzisiejszy, dzień obecny, który jest, bo to właśnie to chodzie dzisiaj, jest przygotowaniem się na to, co będzie na samym końcu.
No właśnie, ojcze, a tak jak też śledzimy życie świętego Romualda, to wiemy, że on do 20 roku życia prowadził taki styl zabawowo rozrywkowy. Bardzo często uczestniczył w polowaniach i jego biografowie wskazują na to, że takim momentem przełomowym w jego życiu była śmierć jego wuja, który umarł podczas pojedynku. I ta śmierć na nim zrobiła tak ogromne wrażenie, że on zaczął się nad sobą zastanawiać, czy rzeczywiście bracia, którzy są w klasztorze, rozmyślają codziennie o śmierci, czy to jest taki, można powiedzieć, element kluczowy w waszym życiu duchowym, ale także i w waszym przygotowywaniu się, w tym czuwaniu na spotkanie z Chrystusem?
Ja myślę, że ta myśl o śmierci, myśl o końcu życia, myśl o sądzie ostatecznym, że tak powiem, jest obecna u nas, jednakże nie jest to coś, co by było główną jakąś linią przewodnią. My chcemy być prawdziwie uczniami Pana Jezusa. Chcemy być prawdziwie chrześcijanami, a w to wpisuje się również to, żeby człowiek nie żył w sposób jakiś beztroski i tak jak gdyby śmierć go nie dotyczyła.
No właśnie, te wasze konstytucje kongregacji pustelników Kamedułów zwracają uwagę na to, że stałe przymierze pustelnika z Panem wprowadza go w śmierć, czyli w misterium paschalne śmierci Chrystusa, czyli w zmartwychwstanie. I to jest piękne, że też ta siła zmartwychwstałego was prowadzi. A gdybyśmy mieli przybliżyć naszym radiosłuchaczom to, w jaki sposób to stałe przymierze z Chrystusem jest w waszym życiu, w waszym powołaniu realizowane. Wiem, że wstajecie o 3:30 i tych momentów takich wyjątkowych na jednoczenie się z Chrystusem jest wiele.
W naszym życiu kamedulskim, w życiu w ogóle monastycznym, bardzo wielką rolę gra liturgia, czyli wspólne chwalenie Pana Boga, wspólne odmawianie psalmów. I ta wspólna modlitwa tutaj w klasztorze kamedulskim jest odmawiana kilka razy dziennie, bardzo, bardzo często, co kilka godzin spotykamy się, aby się modlić. I właśnie ta modlitwa jest takim stawaniem w obecności Bożej, stawaniem przed Panem Bogiem, takim uwielbianiem Boga, ale również i no, podkreślaniem, że podstawową relacją naszą to jest nasza relacja do Pana Boga, nasza relacja do Pana Jezusa i dzieła zbawienia, które dla nas uczynił.
Ale też umartwienie na pewno jest takim elementem współgrającym też z modlitwą, z tym życiem duchowym, z tym przygotowywaniem się na spotkanie z Chrystusem.
Oczywiście. Modlitwa musi współgrać z pokutą, z postem, z wyrzeczeniami, które człowiek podejmuje po to, ażeby na tej drodze do Pana Boga mógł wytrwać, mógł ją zrealizować. I ta nasza pokuta ma no, też specyficzny sposób, ponieważ no, nasze posty, czy to żywnościowe, no, są no, dość takie znaczące. Również i to, co praktykujemy, to milczenie, to ażeby umieć żyć w skupieniu, właśnie w takim czuwaniu.
Ojcze, a gdyby na koniec ojciec miał poradzić naszym słuchaczom, to co zrobić, żeby się dobrze przygotować do śmierci, tak dosłownie w kilku zdaniach?
Ja bym powiedział tak w sposób tak bardzo najbardziej ogólny. Mianowicie na tyle, na ile każdy może, ażeby starał się żyć Ewangelią. Starał się być człowiekiem ewangelicznym. I to jest według mnie takie no, najlepsze przygotowanie się na to ostateczne spotkanie z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za te rozmowy i za podzielenie się też własnym doświadczeniem bliskości z Chrystusem, ale także tym doświadczeniem życia wspólnotowego, pustelniczego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich ojców i życzymy wielu łask Bożych. Szczęść Boże, Ojcze.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Czy potrafimy dzisiaj umierać? Nasza sonda na stronie Radia Rodzina. 76% zdecydowanie mówi, że nie potrafimy dzisiaj umierać. 23% potwierdza, że potrafimy umierać. Bardzo bogate słowa wynikające z głębokiego życia duchowego i z przeciekawej też duchowości kamedulskiej o śmierci.
Jak dla mnie to ojciec dał taki przepis na koniec życia. Powiedział, że trzeba mieć śmierć przed oczyma każdego dnia. Memento mori, pamiętaj o śmierci. I trzeba przez dobre uczynki przygotować się, dążyć do nieba i oczywiście wystrzegać, bać się piekła. I myślę, że z taką dewizą łatwiej jest przygotować się w procesie umierania albo na śmierć.
Ojciec też wspomniał, że jeżeli chcemy dobrze przygotować się na śmierć, powinniśmy żyć jak najbardziej Ewangelią, żeby starać się ją wypełniać codziennie. I jeszcze jedno zdanie mnie zaciekawiło, że mamy obawiać się sądu, który nadejdzie i wiedzieć, że śmierć nadejdzie, żeby jej nie usuwać z naszego życia, tylko po prostu na nią czekać i bać się sądu, który czeka nas po niej.
I czuwać.
Siostra Pawła umarła w 25 roku życia, była nieuleczalnie chora, miała wadę serca. Czasami sama zaczynała mówić o śmierci, ale ja zawsze zaprzeczałem i mówiłem jej, że to nieprawda, że nie umrze. Nie rozmawiałem z nią o śmierci, bo zawsze chciało mi się ryczeć. Wspomina jeden młody o rok, brat, człowiek. Nasza postawa wobec śmierci, czy potrafimy umierać. Kiedy ludzie decydują się na to, aby iść do tak bardzo surowego klasztoru, jakim są kameduli, to idą po to, żeby przygotować się na śmierć. Żeby przygotować się na śmierć, ale nie idą tam z lęku, z obawy, ale tak jak też w jednym ze swoich wywiadów mówi ojciec Marek, Szaligato idą tam po to, aby się zjednoczyć jeszcze bardziej z Chrystusem i aby śmierć była dla nich przejściem, żeby śmierć była dla nich początkiem nowego życia. Kiedy zaglądamy do sondażu Cebosu, tam również zostało postawione pytanie, w jaki sposób chciałaby pani przygotować się do śmierci. Jak chcielibyśmy przygotować się do śmierci? Zaskakujące odpowiedzi. 81% badanych mówi, że chciałoby pożegnać się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. 71% wyspowiadać się, przyjąć sakramenty. 62% uporządkować sprawy majątkowe, sporządzić testament. 42% pogodzić się z sobą, z osobami i z sobą, z tymi, z którymi było się w konflikcie. 24% zapewnić sobie miejsce na cmentarzu, 10% zrobić jeszcze coś innego i 8% trudno powiedzieć. Ale te dwa najmocniejsze motywy, w jaki sposób chciałaby pani przygotować się do śmierci, pożegnać się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi i wyspowiadać się, przyjąć sakramenty.
To jest bardzo ważne, żeby pogodzić się z Panem Bogiem przed śmiercią i uważam, że to istotne, że ludzie zauważyli to.
Za chwilę będziemy po piosence mogli porozmawiać z osobą, która pracuje z umierającymi w hospicjum. Zadzwonimy aż do Katowic. Naszym gościem będzie psycholog, która opowie nam o tym, jak ludzie przygotowują się do śmierci. Hospicjum Corbis, gościna serca imienia świętej Tereski. Tam zajrzymy i posłuchamy świadectwa, także i słów, które powiedzą nam, jak można przygotowywać się do śmierci. A ja przypominam, że na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl można oddać swój głos tak bądź nie, odpowiadając na pytanie, czy potrafimy dzisiaj umierać. Zachęcam do tego, aby wyrazić swój pogląd i stanąć po jednej bądź po drugiej stronie, a także możemy telefonować do Radia Rodzina 71 322 20 22, a także na Facebooku w Trudnych Sprawach możemy pisać komentarze. Jest to audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Pozostańcie razem z nami, a teraz utwór, piękny utwór zespołu After Blues, Mira Kubasinicka. Zobacz, jak pięknie. Zobacz, jak pięknie igły błyskawic szyją mrok, kiedy świat pęknie. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Mira Kubasińska.
Zobacz, jak pięknie igły błyskawic szyją mrok. Kiedyś świat pęknie, lecz dziś mnie nie obchodzi to. Płaczą anioły na parapecie kropel stóp. Serce jak gołąb, znużony lotem, pragnie snu. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Thank you. piekła. Rzadko się zdarza jakiś cud. W oczach człowieka zawsze miłości dojrzysz głód. Za czarnej szyby szaleństwo świata śledzi nas. A czasu tryby kruszą ostatnią z naszych szans. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte.
Tak, mamy już połączenie z naszym gościem. Bardzo serdecznie witam panią Agatę Basek. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Tak, chciałbym przedstawić, psycholog w Hospicjum Cordis, gościna serca imienia świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w Katowicach. Pani Agato, dzisiaj szczególnie środki masowego przekazu wspominają młodą kobietę, Amerykankę, 29 lat, Brittney Maynard, która odebrała sobie życie, cierpiała rak mózgu. Kiedy otwieramy waszą stronę internetową w zakładce Misja Hospicjum, na samym początku czytamy absolutny sprzeciw wobec eutanazji w Hospicjum Cordis. Czy potrafimy dzisiaj umierać? Pani towarzyszy umierającym na co dzień jako psycholog, przeżywa ich problemy. Jak to jest w waszym ośrodku?
Myślę, że jest to sprawa bardzo indywidualna. Tak naprawdę każdy umiera, każdy odchodzi troszeczkę inaczej. I trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy potrafimy. Myślę, że każdy jakby na swój sposób i sam się do tego przygotowuje. Jest to pewien proces, który trzeba przejść i nie zawsze jest on łatwy, w zależności od tego też, jak wydaje mi się, jak bardzo cierpimy i czego się tak naprawdę obawiamy, czego się boimy.
No właśnie, jest to proces, ale czy w tym procesie, jak w każdym procesie, pewno są chwile takie lepsze i gorsze i są chwile, kiedy człowiek na początku konfrontacji z problemem śmierci pewno się buntuje, a potem akceptuje i potem jest już dobrze. Na pewno dużo znaczy wsparcie.
Na pewno. Myślę, że może tej młodej kobiecie, mimo tego, że miała przy sobie rodzinę i mimo tego, że deklarowała, że czuje się kochana, może właśnie tego wsparcia jej zabrakło i tak bardzo była przerażona tym cierpieniem fizycznym związanym z chorowaniem, a może bardziej taką utratą kontroli nad swoim ciałem, że postanowiła ten proces jakby przeskoczyć i odebrać sobie życie samodzielnie.
No dobrze, ale do was też trafiają takie osoby z takimi czy innymi stanami chorobowymi, które rokują śmierć. I wy jednak im pomagacie umierać, tak trzeba powiedzieć. Wspieracie ich w tym procesie umierania czy przygotowywania się do śmierci. Jak to wygląda praktycznie?
Tak naprawdę ideą opieki hospicyjnej jest jakość życia i to jest to, na czym my się skupiamy, żeby nie żeby to życie było jak najdłuższe, tylko żeby było w jak najlepszej jakości, żeby było spędzone wśród życzliwych nam ludzi, rodziny, jeżeli ktoś taką rodzinę ma, żeby człowiek miał czas na to, żeby troszkę się nad swoim życiem zastanowić, podsumować pewne rzeczy, tak jak zresztą było wspomniane w Państwa ankiecie, też pogodzić się z najbliższymi, czy ewentualnie rozwiązać jakieś trudne dla siebie sprawy. Także bardzo się staramy przede wszystkim zabezpieczyć naszych chorych od tej strony medycznej, żeby jak najmniej cierpieli, ale też im pokazać, że nawet będąc osobą jeżdżącą na wózku inwalidzkim czy osobą leżącą, można jeszcze z tego życia czerpać i może ono jeszcze być radością tak naprawdę w tych dniach.
No właśnie, to polepszanie jakości życia. Wasze hospicjum, wasz ośrodek jest świeckim ośrodkiem. Wspaniała pani doktor, która rozpoczęła w 1990 roku budowę tego ośrodka, ale także organizację tego hospicjum. Ona także przewidziała i wy przewidujecie, że w tej poprawie jakości życia w chwilach umierania ważne jest zabezpieczenie potrzeb duchowych. Tak jest w waszej misji. Tak jest zapisane, które są podstawą poczucia sensu życia, wolności i sfery religijnej. Bardzo ważne słowa, potrzeby duchowe.
Jak najbardziej jakby skład naszego zespołu, ponieważ pracujemy jako zespół wielodyscyplinarny, więc to nigdy nie jest jedna osoba, to jest lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog i właśnie kapelan. I oczywiście wolontariusze, którzy są też osobami różnych zawodów. Kapelan zajmuje naprawdę ważne miejsce.
Tak, widziałem też na waszych zdjęciach dziewczynkę na wózku, która przyjmowała pierwszą komunię świętą. Bardzo wzruszające zdjęcie, przejmujące, ale też pełne miłości właśnie do tej osoby.
Tak, zdarza nam się, jeżeli trafiają pod naszą opiekę dzieci właśnie w tym wieku, kiedy tą komunię pierwszą się przyjmuje, że organizujemy ją troszeczkę wcześniej właśnie dla tego dziecka indywidualnie, po to, żeby mogło dostąpić do tego sakramentu, żeby mogło go przyjąć.
Gdyby pani miała tak poradzić naszym radiosłuchaczom, jak przygotowywać się do śmierci? Czy można w ogóle mówić o tym, że do śmierci możemy się jakoś przygotować? Czy w ogóle to jest realne? Czy możemy podjąć jakiś wysiłek, będąc zdrowymi, aktywnymi ludźmi, czy możemy podjąć jakiś wysiłek przygotowywania się do śmierci?
Mówi się tak, że umiera się tak, jak się żyło. I myślę, że żeby dobrze umrzeć, trzeba po prostu dobrze żyć i żyć zgodnie ze sobą, które wyznajemy. I wtedy ten proces na pewno jest trochę łatwiejszy.
Tak jest. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę i za podzielenie się tym doświadczeniem. Na waszej stronie jeszcze to jest piękne, że macie taką zakładkę o aniołach. O aniołach. Są tam poeci, są tam aniołowie, którzy latali helikopterem. Proszę coś trochę jeszcze powiedzieć o tych aniołach waszych.
Głęboko wierzymy, że dzieciaki, które były pod naszą opieką, są takimi naszymi aniołami stróżami, dlatego nasz oddział dziecięcy nazywa się Oddziałem Aniołów Stróżów właśnie. A ta zakładka troszkę też odpowiada o tym, czym się zajmujemy, czyli o spełnianiu marzeń, bo jest to dla nas ważne, żeby pokazać komuś nawet już w tych ostatnich chwilach, że to jeszcze jest czasem czas na to, żeby spełnić marzenie, żeby czegoś dokonać fajnego w życiu. I właśnie w tej zakładce są nasze anioły, którym udało się spełnić marzenia.
A może zadam takie trudne pytanie jeszcze na koniec. Czy w waszym doświadczeniu bywają takie momenty, że ktoś umiera pogodny? Czy to jest w ogóle możliwe?
Zdarza się tak. Jest to bardzo trudne, żeby w pełni zaakceptować to, co się dzieje. Zwłaszcza, że ludzie często martwią się o tych, którzy zostają, no, tych, którzy będą za nimi tęsknić. Tak samo jest z dziećmi, które niejednokrotnie martwią się o swoich rodziców i widząc ich cierpienie i ich smutek. Natomiast tak, jest to możliwe, żeby umrzeć spokojnie i pogodnie.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy całe wasze hospicjum, życząc wielu bożych łask, dużo siły, nadziei i radości. Przypomnę, że naszym gościem była pani Agata Basek, psycholog z hospicjum Cordis, gościna serca imienia świętej Tereski z Katowic. Dziękujemy i życzymy spokojnej nocy.
Dobranoc.
Zespół Dżem, odszedłeś w słońcu tak nagle, że nawet nikt nie zdążył zamyślić się przez chwilę w drodze do nieba.
Na tamtej stacji chyba nikt od wielu lat nie zatrzymał się. Stąd tyle liści w sieni, jesieni moc uzbierała je. Ej, siedział tam kiedyś i cicho grał wszystkim tym, co czekali, by choć na chwilę stanął czas i chociaż raz ziściły się sny. Prosto myślał tylko o i tylko o, nie rozumiał, nie rozumiał, że wszystko na tym świecie ma swój kres. Ta stacja też stanie się snem.
czy potrafimy dzisiaj umierać. Audycja Liceum Salezyńskiego Trudne Sprawy, a w naszej nowości, to znaczy w sądzie na stronie internetowej Radia Rodzina, państwo potwierdzają, czy potrafimy dzisiaj umierać. Potwierdzających jest 27% i mówią, że nie jesteśmy dzisiaj przygotowani na śmierć. 72 osoby. Mamy telefon. Witamy. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Podobny temat i prosimy o wypowiedzenie się. Z kim mamy przyjemność?
Bartek z Wrocławia.
Bardzo nam miło, Bartku. Bardzo proszę.
I chciałbym powiedzieć o takiej anegdocie, którą słyszałem, że właśnie znajomy miał takiego znajomego, który regularnie modlił się o dobrą śmierć i po prostu pewnego dnia przy stoliku, nie wiem, przy filiżance kawy czy coś takiego, nagle zasnął i umarł. I chciałem tak właśnie dać pod rozwagę, że, bo jest też taka kwestia właśnie, jak się przygotować do śmierci, jak się dobrze przygotować do śmierci, że myślę, że warto ten temat też tak omadlać, żeby jakoś powierzać to Panu Bogu, też może jakoś w miarę regularnie, jak się da, żeby prosić o bycie przygotowanym do śmierci, czy o dobrą śmierć, że powinno być wtedy jakoś łatwiej.
Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. Na pewno to konieczne dla osób wierzących, ale także dla tych, którzy może są słabej wiary, a chcieliby dobrze umrzeć, modlić się o dobrą śmierć. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Życzymy spokojnej nocy.
Dziękuję.
Tak. Przed chwilą gościliśmy w Katowicach w Hospicjum Cordis i wiele dobrych zdań. Osoba, pani psycholog Agata Basek, towarzysząca umierającym.
Pani psycholog mówiła, że są osoby, które umierają z uśmiechem na twarzy, że są spokojne i umierają z uśmiechem, nie tak jakby były dobrze przygotowane. Zwróciła też uwagę, że mamy umierać tak, jak żyjemy, żeby się tego nie bać, że żyjemy i jak się to kończy, żebyśmy po prostu umierali w ten sam sposób, jak żyliśmy.
Ale tu chyba chodziło bardziej też o to, też. Tak myślę, że tak, jakie życie, taka śmierć, a więc jeżeli żyjemy dobrze, żyjemy pogodzeni z Bogiem, z drugim człowiekiem, to będziemy dobrze umierać, spokojnie, śmierć nie będzie dla nas jakimś zaskoczeniem, czy też jakimś dramatem, ale będzie czymś normalnym. Co jeszcze, Karolina?
Pani psycholog powiedziała, że śmierć jest sprawą bardzo indywidualną. Każdy umiera po swojemu, nie ma takich samych przypadków. I ja uważam, że z jednej strony można umrzeć z uśmiechem na twarzy, ale z drugiej strony też są osoby, które słysząc słowo śmierć i przeżywając ten proces umierania, buntują się i wtedy są takie niepogodzone ze światem i ze wszystkimi. Dlatego też warto może modlić się o to, aby móc pogodzić się z tą możliwością, tak jak powiedział pan Bartek też.
Piękne było to doświadczenie tej sztuki, umiejętności przygotowywania do śmierci, poprawianie jakości życia. I to w tym hospicjum jest obecne, poprawić jakość fizyczną, jakość psychiczną, jakość duchową. Człowiek jest traktowany całościowo i człowiek, kiedy mu się tak towarzyszy, potrafi godnie, dobrze, z miłością i godnością umierać. Nie musi gdzieś szukać dramatycznych rozwiązań poprzez samobójstwo czy poprzez eutanazję. Takie hospicja są pięknym światłem dla dzisiejszych ludzi, dla nas i wielkim znakiem, nawet gdybyśmy mieli ogromne wątpliwości co do śmierci, gdybyśmy byli zaskoczeni najbardziej dramatyczną chorobą, to hospicja są takimi miejscami, gdzie będziemy mogli godnie umierać i o tym musimy pamiętać. O tym też trzeba wiedzieć i w takich momentach wracać. Jak przygotowujemy się do śmierci? Czy dzisiaj dobrze umieramy? Czy dobrze potrafimy umierać? Posłuchajmy, co mówił blisko 100 lat temu święty Jan Bosko. Mówił to do ludzi młodych, chcąc ich zachęcić do tego, żeby się dobrze przygotowywali do śmierci. On zwracał uwagę na to ars moriendi, czyli na sztukę umierania, nie tylko na sztukę życia, ale też na sztukę umierania i to formował, kształtował w życiu młodych ludzi. Jan Bosko mówił: droga młodzieży, całe nasze życie powinno stanowić przygotowanie do dobrej śmierci. By osiągnąć ten najważniejszy cel, gorliwie trzeba praktykować to, co nazywamy ćwiczeniem dobrej śmierci, polegające na uporządkowaniu w jednym dniu miesiąca wszystkich spraw duchowych i doczesnych, tak jakbyśmy rzeczywiście tego dnia mieli umrzeć. Święty Jan Bosko często powtarzał młodym ludziom: co byś zrobił dzisiaj, gdybyś miał umrzeć za chwilę? Jak byś się zachował? I dlatego organizował dla nich raz w miesiącu dzień, który nazywał Dniem Ćwiczenia Dobrej Śmierci. To jest bardzo trwały rys duchowości salezjańskiej. Dzień Ćwiczenia Dobrej Śmierci. To poniekąd odpowiada tej praktyce pierwszopiątkowych spowiedzi, które też wielu z nas podejmuje i które pielęgnuje po to, żeby przygotować się na to spotkanie z Chrystusem, żeby uwolnić się od zła. Ale ksiądz Bosko też zwracał uwagę, że trzeba uporządkować nie tylko sprawy duchowe, ale też doczesne. Trzeba zrobić porządek w pokoju, trzeba wyrzucić to, co niepotrzebne. Trzeba zostawić wszystko w należytym porządku, tym fizycznym, ale także i należy uporządkować swojego ducha. Podoba wam się ten pomysł?
To świetny pomysł, bardzo potrzebny, bo młodzi ludzie nie myślą o tym, co by było, gdybym miał nagle umrzeć, i takie nauczanie to jest wielka wartość.
Nawet młodzi ludzie często nawet nie zwracają uwagi na śmierć i twierdzą: a ja jestem jeszcze za młody, mnie to nie spotka, a z tego, co tak na przykład jak się czyta, można zauważyć, że bardzo dużo osób młodych umiera z powodów jakichś chorób nagłych albo nawet wypadków, i czy oni byli dobrze przygotowani, czy nie, to może nie wiemy, ale są jeżeli byśmy praktykowali to ćwiczenie dobrej śmierci, to moglibyśmy wtedy z godnością umrzeć i tak dobrze. Moglibyśmy wierzyć, że pójdziemy do nieba jeszcze w ostatnich minutach.
Święta siostra Faustyna, kiedy słyszała słowa Chrystusa, w swoim dzienniczku zapisała: wtedy usłyszałam te słowa: jak jesteś ze mną zjednoczona w życiu, tak też będziesz zjednoczona w chwili śmierci. Po tych słowach obudziła się w duszy mojej tak wielka ufność w Boże miłosierdzie. Jak jesteś ze mną zjednoczona w życiu, mówi Chrystus, tak też będziesz zjednoczona w chwili śmierci.
Czytanie dzienniczka siostry Faustyny też bardzo może pomóc i dać wskazówki, jak dobrze przygotować się. Sam Chrystus jej właśnie podpowiadał. To jest taka piękna obietnica, takie wyznanie.
I też nam podpowiada Chrystus w tym, że jeżeli chcemy przeżyć chwilę śmierci w zjednoczeniu z Nim, to powinniśmy być z Nim zjednoczeni przez całe życie. I na pewno podejmując dzisiejszy temat, temat, który sformułowaliśmy, czy potrafimy dzisiaj umierać, temat ten został zaproponowany między innymi dlatego, żebyśmy może obudzili nasze sumienia, nasze umysły, i abyśmy podjęli tę praktykę przygotowywania się do śmierci, abyśmy myśląc o śmierci nie myśleli o niej jako o złu koniecznym, ale żebyśmy myśleli tak jak święty Franciszek, że jest to nasza siostra, że jest to taki stan i taka chwila, która będzie dla nas chwilą przejścia do Pana Boga, ale też abyśmy przygotowując się pamiętali o tym, by godnie umierać, aby chwilę cierpienia jednoczyć z Chrystusem i aby przez to cierpienie wkraczać do zmartwychwstania. Podsumowując dzisiejszą audycję, co moglibyśmy jeszcze podpowiedzieć naszym radiosłuchaczom?
Ja bym chciała zwrócić uwagę właśnie na świętego Jana Bosko i na to, że śmierć nie musi być taka smutna, bo sam Jan Bosko umierał z uśmiechem na twarzy, i tego bym życzyła wszystkim, żeby tak potrafić.
Patrycja.
A ja chciałabym zwrócić uwagę, żebyśmy też zjednoczyli się z Jezusem już teraz, żeby dobrze się przygotować do śmierci, bo wtedy też będziemy dobrze z Nim zjednoczeni.
Ja też, podsumowując tę audycję, pewno chciałbym powiedzieć, żeby każdy, kto nas słuchał, nie tylko ludzie wierzący, ale może ci, którzy włączyli radio przez przypadek i się zastanawiają nad śmiercią, żeby może też pomyśleli o tym, aby podjąć rzeczywiście tą próbę codziennego przygotowywania się do śmierci poprzez dobre uczynki, poprzez otwarcie na Ewangelię, na sakramenty, żeby też próbowali wchodzić w tą obecność Boga, który przecież nas stworzył i który nas przecież przeznaczył nie do śmierci, ale do zmartwychwstania, bo Chrystus mówił: ja jestem waszym zmartwychwstaniem i życiem. Te audycje już kończymy. Temat moglibyśmy kontynuować. Sonda, którą uruchomiliśmy po raz pierwszy, wskazuje w odpowiedziach na temat, czy potrafimy dzisiaj umierać, że osób 23 zadecydowało, iż 73% nie jest przygotowanych do śmierci, nie potrafi dzisiaj umrzeć, a 26% mówi, że dzisiaj jesteśmy do śmierci przygotowani. Jak jest naprawdę, każdy z nas może sam na to pytanie odpowiedzieć, a może także innym pomagać, przygotowywać się do śmierci. Pozdrawiamy na koniec.
Ja pozdrawiam moich rodziców, dziadków, Piotrusia, Michała, Kasię i Agnieszkę.
A ja chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę oraz wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy wszystkich pracujących w hospicjach, wszystkich, którzy każdego dnia towarzyszą osobom umierającym. Także pozdrawiamy tych, którzy chorują i są w domach i którzy przygotowują się do śmierci, aby im nie zabrakło łaski Bożej i nadziei, i siły. I zapraszamy za 2 tygodnie do Trudnych Spraw, audycja Liceum Salezjańskiego. Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji. Czy potrafimy dzisiaj umierać? A na koniec jakże klimatyczny utwór Justyny Steczkowskiej: Wracam do domu. Do domu wrócił Jan Paweł II. Doszedł do domu Ojca, aby ta rzeczywistość także stała się naszym udziałem. Wracam do domu.
Ostatni raz. Wiem, że czekałeś przed wschodem dnia. Wiem, że czekałeś, aż powiem. Wracam do domu. ostatni raz. Wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś ci dać. Choć mówią, że nie mamy szans, ciągle wierzę, że jeszcze jest czas. I chcę razem z tobą zakończyć ten bieg. Ostatni raz. Jeszcze razem będziemy się śmiać z tego, co było, z grzechów i kłamstw. Wciąż pamiętam twój uśmiech sprzed lat. Warto próbować, pomimo ran. Nie pozwolę ci więcej się bać. Tylko proszę, nie zostawiaj mnie tak. Nie, nie zostawiaj, nie zostawiaj mnie tak. Nie, nie zostawiaj, nie zostawiaj. Wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś ci dać.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.